Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Wybitne osobistości ziemi sieradzkiej.
Piękna pogoda zachęca do wypraw z rodziną. Dziś wybierzemy się w okolice Sieradza, czyli będziemy dalej penetrować historyczną ziemię sieradzką. Tym razem zaczniemy zwiedzanie od wioski Charułupi Wielkiej, do której łatwo trafić, jadąc z Kalisza drogą krajową numer 12. Przed Sieradzem znaki drogowe wskazują kierunek w prawo, do Charułupi Wielkiej. Przez Charułupię Wielką prowadziła w średniowieczu odnoga drogi z Sieradza do Krakowa. Pobierano tu cło mostowe. Po raz pierwszy wspomina się o niej w 1364 roku w dokumencie kasztelana spicymierskiego Piotra Świnki, który posiadając Charułupię i Dzigorzew sprzedał sołectwo tej ostatniej wsi. Potomkowie Piotra Świnki przyjęli nazwisko Charułupskich. W 1436 roku Charułupia Wielka przeszła w ręce malskich herbu Nałęcz. Następnie pod koniec XVI wieku stała się własnością zapolskich. W drugiej połowie XVII wieku należała do rodziny Walewskich. Po Walewskich, którzy najprawdopodobniej wybudowali obecny dwór, posiadłość objęli Kosmanowie. Następnie Kobierzyccy, Rejmont, Grewe, od którego odkupili go mieszczańscy, gospodarując tutaj do dzisiaj. W dworze w Charułupi Wielkiej u Walewskich w dniu 19 stycznia 1863 roku Józef Oksiński, dowódca powstańczy, spotkał się z przedstawicielami szlachty sieradzkiej, przedstawiając cele powstania i dyrektywy rządu narodowego. Z Charułupią Wielką związany był Władysław Rejmont, który był właścicielem majątku w latach 1912-1913 i przebywał tu wraz z żoną Aurelią Szabłowską od wiosny 1912 roku do połowy 1913 roku. Podczas pobytu w Charułupi powstała powieść Rok 1794. Rejmont został nawet wybranym prezesem Koła Ogrodniczego Ziemi Sieradzkiej. Uwiecznił on chłopów z Charułupi w zbiorze nowel Pęknięty dzwon. Obecna na jego pogrzebie delegacja mieszkańców wsi w 1925 roku złożyła na jego grobie wieniec z napisem na szarfie swemu przyjacielowi chłopi z Sieradzkiego. Władysław Rejmont ma okazały nagrobek na początku Alei Zasłużonych na warszawskich Starych Powązkach. Rejmont urodził się w rodzinie organisty 7 maja 1867 roku w Kobielach, niedaleko Radomska. Jego ojciec, Józef Rejmont, to był człowiek oczytany, miał wykształcenie muzyczne i w tuszyńskiej parafii pełnił obowiązki organisty, a także prowadził księgi stanu cywilnego i korespondencję proboszcza z władzami rosyjskimi. Matka Antonina Skupczyńskich miała talent do opowiadania. Wywodziła się ze zubożałej szlachty krakowskiej. W latach dojrzałych pisarz ten fakt często podkreślał. Rodzice Władysława Rejmonta chcieli, aby został organistą. Odmówił uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody, miejsce zamieszkania, dużo podróżował po Polsce i Europie, ukończył warszawską szkołę niedzielno-rzemieślniczą. W latach 1880-84 uczył się zawodu krawieckiego w Warszawie, po czym został czeladnikiem. Następnie, dzięki protekcji ojca, znalazł zatrudnienie jako niskiej rangi funkcjonariusz kolei warszawsko-wiedeńskiej, pracując m.in. w Rogowie i Lipcach. W 1890 roku zmarła matka pisarza. z twórczości literackiej utrzymywał się od 1894 roku, kiedy to się przeniósł do Warszawy. Jednak swoje pierwsze wiersze pisał już 2 lata wcześniej. W 1920 roku kupił majątek w Kołaczkowie, o którym już wcześniej mówiłem w innych audycjach. 13 listopada 1924 roku Rejmont otrzymał Nagrodę Nobla, ale nie zdążył jej odebrać z uwagi na zły stan zdrowia. 1 maja 1925 roku przystąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. W tym samym roku w maju przyznano mu tytuł honorowego członka Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie. Do końca życia zasiadał w składzie kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 5 grudnia 1925 roku w swoim mieszkaniu przy ulicy Górnośląskiej 16 w Warszawie. A 6 grudnia, czyli następnego dnia, jego ciało uroczyście przeniesiono z ulicy Górnośląskiej do katedry świętego Jana w Warszawie, gdzie trumna została wystawiona na widok publiczny. 9 grudnia został pochowany w Alei Zasłużonych w pierwszym rzędzie w kwaterze 1, 2, 3, 4, 5, która jest okazało mi dużą kwaterą na cmentarzu Stare Powązki, a jego serce wmurowano w filarze kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Jak już wspomniałem, Rejmont to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 4-tomową epopeję chłopską Chłopi. To jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2000 ogłosił rokiem rejmontowskim. Na wschodnim krańcu wioski jest dwór, w którym w latach 1912-1913 mieszkał Władysław Rejmont. Jest to budowla pierwotnie z końca XVIII wieku, a przebudowana w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku. W zachowanym salonie polichromia wykonana przez Bettelmana, a w zaniedbanym parku o powierzchni ponad 4,5 hektara są pomniki przyrody. Jesion wyniosły, aleja kasztanowców, która ma prawie 40 drzew, aleja jesionów, 2 egzemplarze wierzby białej. Na budynku nowej szkoły usytuowanej przy drodze do Sieradza wmurowana jest tablica wyrażająca wdzięczność mieszkańców dla Władysława Rejmonta za ufundowanie budynku szkoły. Na wschodnim krańcu wioski Charłupia Wielka jest dwór. W pobliżu dworu na rzece Myj zachowały się resztki wodnego młyna zwanego Wygodą. Jego właścicielami od końca XIX wieku byli Jaraszkiewiczowie. Młyn pracował do około 1950 roku i uruchamiał prądnicę o mocy 48 kW, która oświetlała wioskę. Władysław Rejmont z okazji ślubu Stefana i Marii Jaraszkiewiczów darował im stół, kredens i kanapę. Był tu też drugi młyn, który nazwano Myja. W miejscu młyna znajduje się obecnie zbiornik retencyjny. Podczas jego budowy natrafiono na relikty średniowiecznego grodu, który był między innymi w XV wieku siedzibą wojewody łęczyckiego Wojciecha Malskiego, mianowanego przez Władysława Warneńczyka wicekrólem w czasie wojny z Turkami. Jest tu jeszcze kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła, wzniesiony w miejscu poprzedniego drewnianego w stylu baroku klasycystycznego, ufundowany przez Jana Walewskiego, chorążego sieradzkiego wraz z żoną Teresą. Jest to budowla jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Wewnątrz są sufity z safetą, ściany rozczłonkowane pilastrami, okna z dekoracją stiukową. Ołtarz główny jest późnobarokowy, a 2 ołtarze boczne są barokowo-klasycystyczne. Ambona murowana klasycystyczna jest z połowy XIX wieku. plebanię zaś wystawił ksiądz Marcin Rosiński w drugiej połowie XIX wieku. W czasie okupacji hitlerowskiej w kościele tym, jako jedynym w byłym powiecie sieradzkim, odprawiały się nabożeństwa dla Polaków. Wszystkie inne kościoły katolickie Niemcy zamknęli. Z chałupi wielkiej przenieśmy się do nieodległej chałupi małej, leżącej przy drodze z Sieradza do Warty. Aby dojechać z chałupi wielkiej do chałupi małej, nie musimy jechać przez Sieradz. Wystarczy cofnąć się do drogi krajowej nr 12 i przez miejscowość Smardzew skręcić w kierunku chałupi małej. Chałupia Mała to wioska kilka kilometrów od Sieradza w kierunku północnym i jest już wspomniana w 1339 roku jako osada w procesie przeciwko krzyżakom, którzy spalili ją w 1331 roku. Na tym procesie zeznawał jako świadek Walerian, pleban z chałupi małej. Wieś była głównym majątkiem słynnego rodu Świnków, z którego wywodził się arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, który zmarł w pierwszej połowie XIV wieku. Jakub Świnka to jeden z najwybitniejszych polityków średniowiecznej Polski, propagator polskiej świadomości narodowej. Wieś była później w posiadaniu biskupskich, walewskich, zabłockich i bemów. Od chałupi małej w powiecie sieradzkim zaczęło się w 1940 roku wysiedlanie chłopów w celu opróżnienia gospodarstw dla tak zwanych Niemców wołyńskich. Tutaj urodził się Wojciech Jańczak, pseudonim Koszczewa, działacz ludowy i organizator batalionów chłopskich w czasie II wojny światowej w ówczesnym województwie łódzkim. We wsi znajduje się neogotycki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wybudowany na początku XX wieku, zbudowany według projektu Stefana Schillera, z bardzo wysoką, bo 54-metrową wieżą. Kościół jest w miejscu poprzednich drewnianych. W 1457 roku o istniejącym tu wtedy drewnianym kościele pisano jako o dawno stojącym. Szereg cennych elementów wyposażenia pochodzi z dawnych kościołów. Świątynia z cudownym obrazem jest budowlą neogotycką, halową, trzynawową, a na zewnątrz oszkarpowaną. Umieszczona w górnej części wieży korona stanowi świadectwo, iż jest to sanktuarium Matki Bożej, zwanej tu powszechnie Księżną Sieradzką. W wieży nad głównym wejściem do kościoła, na wysokości około 7 metrów, znajduje się kaplica z ołtarzem. Dawniej odprawiano tu nabożeństwa dla pątników. Po zewnętrznej stronie prezbiterium zbudowano w 1987 roku polowy ołtarz oraz urządzono plac dla pielgrzymów. Szczególnie ciekawym elementem wystroju kościoła jest wykonany w latach 1981-88 przez krakowskiego artystę zespół 9 tryptyków malowanych olejno na płótnie oraz duży obraz w formie trójkąta nad kaplicą przedstawiający wydarzenia z historii Polski i dziejów ziemi sieradzkiej oraz dawnych kościołów chałupskich. W ołtarzu głównym znajduje się stanowiący przedmiot szczególnego kultu na ziemi sieradzkiej obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Matki Bożej Śnieżnej, malowany na płótnie obciągniętym na topolowych deskach o wymiarach 107 na 87 cm, pędzla nieznanego malarza z pierwszej połowy XVIII wieku. Sukienki wykonane są w XVII i XVIII wieku częściowo złocone. Na głowach Matki Boskiej i Dzieciątka korony. Założone 8 września 1937 roku przez biskupa włocławskiego Karola Radońskiego. Na obrazie Jakowota umieszczono dwa orły haftowane srebrem pochodzące z paradnego czerpaka lub ze sztandaru polskiego z okresu, kiedy wieś była własnością rodziny Bemów. Orły te posłużyły za główny motyw dekoracyjny profesorowi Wiktorowi Zinowi, gdy projektował wystrój wnętrza świątyni. Kult cudownego obrazu trwa od XVII wieku, rozszerzył się dość mocno w połowie XVIII wieku. Za doznane łaski złożono tu wiele wotów. Na utrwalenie zasługuje szlachetny czyn mieszkańców wsi, którzy w 1831 roku ofiarowali na potrzeby ojczyzny, na potrzeby powstania listopadowego, 137 wotów ze srebra i złota oraz naczynia kościelne. Kult trwa do czasów obecnych. Świadczą o tym wota umieszczone w 24 gablotach, a także 76 złoconych płytek z opisami doznanych łask. Istnieje zwyczaj obchodzenia ołtarza z cudownym wizerunkiem oraz wędrówki kopii obrazu po domach w parafii. Nadzwyczajne zjawiska i wydarzenia związane z cudownym obrazem Matki Bożej Charłupskiej rejestrowane są w Księdze Cudów. W 1981 roku zawieszono w prezbiterium dwa tryptyki ze scenami nawiązującymi do historii ziemi sieradzkiej autorstwa Zdzisława Pabisiaka z Krakowa. W kościele jest kamienna chrzcielnica z połowy XVI wieku z napisami wotywnymi i herbami lis, jelita, jastrzębiec i poraj. Są również cenne tkaniny, wśród nich ornat oraz pas słucki z XVIII wieku i kapa z pasa kontuszowego. Na cmentarzu, przy głównej alejce, grobowiec granitowy z czarną marmurową tablicą barona Stanisława Grewe i jego żony Franciszki ze Ślaskich. W pobliżu kościoła, nad rzeczką Mesznik, relikty późnowiecznego grudka na kopcu z pierwszej połowy XIV wieku. Kilka zdań o baronie Stanisławie Grewym. Stanisław Grewe urodził się 4 maja 1868 roku w Karolewie w pobliżu Charłupi Małej, a zmarł śmiercią tragiczną 23 listopada 1912 roku w Biskupicach, których był właścicielem. Baron Grewe to polski etnograf i krajoznawca, współtwórca Muzeum Ziemi Kaliskiej i współzałożyciel Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jak już wspomniałem, urodził się w Karolewie, które to dobra nabył jego ojciec Stanisław Grewe w 1882 roku. Stanisław Grewe osiadł w Biskupicach na stałe w latach 90. XIX wieku i mieszkał tam wraz z matką i żoną z Wężyków z Rychłocic. Zainteresował się kulturą i zwyczajami ziemi sieradzkiej. Z czasem te sprawy pochłonęły go zupełnie i za cele swej działalności postawił sobie, by cechy charakterystyczne sieradzkiej okolicy utrwalić piórem, pędzlem lub aparatem fotograficznym i przekazać je w ten sposób następnym pokoleniom. Zbierał stroje ludowe, ceramikę, wycinanki, próbki tkanin i różne rekwizyty obrzędowe utrwalał na fotografiach, relikty budownictwa. Około 1908 roku podjął inicjatywę stworzenia cyklu obrazów przedstawiających charakterystyczne typy ludowe okolic Siedladza. Zatrudnił w tym celu malarzy Franciszka Ubińskiego i Floriana Piekarskiego. Wydał własnym sumptem serię pocztówek ludowych, a w 1909 roku album Sztuka Ludowa w Sieradzkim, złożony z różnobarwnych kartonów z wycinankami. Od tegoż roku przystąpił do wydawania cyklu opracowań regionalnych serii Biblioteki Krajoznawczej. Najważniejszą jego pracą był Przewodnik po Gubernii Kaliskiej, wydany w 1912 roku wraz ze szczegółową kolorową mapą wydrukowaną w Wiedniu. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kaliszu, założonego w 1908 roku. W 1912 roku popełnił samobójstwo. Został pochowany na cmentarzu w Chałupi Małej. Obecny na jego pogrzebie Władysław Reymont żegnał go w imieniu zgromadzonych przyjaciół. Maria Dąbrowska napisała o nim: cicha, łagodna twarz hojnego pracownika, który utrudził się dla uwiecznienia umiłowanej ziemi sieradzkiej. W 2002 roku Kaliski Oddział PTTK zorganizował ogólnopolską sesję krajoznawczą i przyjął za patrona barona Stanisława Grewę. Uroczystości odbyły się w Kaliskim Ratuszu, a uczestnicy mogli zobaczyć oryginał przewodnika po Gubernii Kaliskiej wraz z mapą, który jest przechowywany w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Miałem zaszczyt przedstawić uczestnikom sesji sylwetkę tej wybitnej postaci. Przenieśmy się do pobliskich Biskupic, które graniczą z Chałupią Małą. Pierwsze wzmianki o Biskupicach pochodzą z początków XV wieku. Nazwa dowodzi, że była własnością duchowieństwa. W końcu XVI wieku wieś przeszła w ręce lisowskich, później rudnickich herbulis, a w 1882 roku po śmierci Józefa Siemiątkowskiego z licytacji majątek ten nabył wraz z okolicznymi folwarkami baron Aleksander Grewe, finansista i ziemianin, a także poseł do Sejmu Pruskiego. Po śmierci syna Stanisława Grewe biskupice przejął jego siostrzeniec, senator II Rzeczpospolitej Artur Dobiecki, gospodarując tu do 1939 roku. Aleksander Grewe dla swojego syna zakupił pałac w Biskupicach, który zaprojektowali warszawscy architekci Władysław Kozłowski i Apoloniusz Niewielski. Jest to eklektyczny pałac zachowany do dziś. To tutaj, siedząc na tarasie swego pałacu, baron Grewe, widząc wjeżdżający oddział kozaków, popełnił samobójstwo. Zginął od rany postrzałowej w głowę. Kozacy przyjechali go aresztować za rzekome szpiegostwo na rzecz Austro-Węgier. Baron został posądzony o szpiegostwo po napisaniu przewodnika po Gubernii Kaliskiej, a zwłaszcza dodatek, jakim była dość szczegółowa mapa guberni. Dziś w pałacu mieści się dom opieki społecznej i raczej nie jest do zwiedzania. Bliżej szosy stoi spichlerz klasycystyczny z połowy XIX wieku. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 83. Jadąc dalej, w kierunku miasta Warta, dojeżdżamy do miejscowości Małków. Jest tu piękny zespół pałacowy z pierwszej połowy XIX wieku. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z końca XIV wieku. Po II wojnie światowej odkryto w Małkowie cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej. Stwierdzono także, że obszar ten był zajmowany przez osadnictwo ludzkie w młodszym okresie przedrzymskim i w młodszym okresie rzymskim. Na terenie parku była osada funkcjonująca od XII do XIV wieku. Na Łęgach nad Wartą są relikty pogrodzisku z XIV wieku. W XVI wieku Małków należał do Elżbiety i Feliksa Piekarskich oraz Jarosława Kawęckiego, a w XVIII wieku przeszedł w ręce Łubieńskich. Pałac położony jest na wysokiej skarpie, Doliny Warty tuż przy drodze. Na początku XIX wieku wzniesiono tu nową rezydencję dla ówczesnych właścicieli dóbr Małkowa i Bartochowa, ostatniego kasztelana sieradzkiego i brygadiera kawalerii narodowej Pawła Biernackiego, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Inspiratorem lokalizacji dworu był zapewne bratanek Pawła Biernackiego, Alojzy Prosper Biernacki, wybitny znawca najnowszych trendów w dziedzinie rolnictwa i ogrodnictwa i znany projektant nowoczesnych ogrodów. Prawdopodobnie dwór projektował ówczesny architekt Warszawy, Fryderyk Lessel, który wzniósł także rezydencję w pobliskim Gzikowie dla Józefa Lipskiego. Przemawia za tym fakt, że w Gzikowie bywała w tym czasie Konstancja Biernacka, żona Alojzego Biernackiego. Na początku XX wieku pałac przebudowano. Dobudowano do elewacji frontowej 3 czterokolumnowe portyki doryckie zdobione trójkątnymi szczytami. Wysoka podmurówka nadaje budowli monumentalny charakter. Na terenie folwarku do 1973 roku stał też klasycystyczny spichlerz. Po Biernackich właścicielem Małkowa był Stanisław Pstrokoński z Rozdrzał, a następnie dobra przeszły w ręce Marii Pstrokońskiej, jego żony, i jej matki Walentyny, które sprzedały je Adamowi Krzyżanowskiemu z zastrzeżeniem prawa do żywocia. Ostatnie właścicielki pałacu, Walentyna i Maria Pstrokońskie, zapraszały do Małkowa przedstawicieli nauki, kultury i sztuki. Gościli tu Władysław Reymont, Stanisław Jagmin, rzeźbiarz, Czesław Tański, malarz i pionier lotnictwa. Między innymi namalował w salonie plafon Jutrzenka. Bywał tu również Antoni Kamiński, pierwszy rysownik tygodnika ilustrowanego, Józef Rapacki, twórca pejzaży i scen rodzajowych, a od 1921 roku Zygmunt Andrychiewicz, którego obrazy są m.in. w muzeach w Warcie i w Sieradzu. Na stałe tu zamieszkał. Na początku 1941 roku dwór przejęli Niemcy i zgromadzone latami dzieła sztuki rozgrabiono, a po wojnie pałac przejął szpital psychiatryczny z Warty. W latach 80. XX wieku była tu Politechnika Łódzka, która próbowała urządzić tu dom pracy twórczej, ale bez powodzenia. Obecnie pałac jest w rękach prywatnych od 1996 roku. Właściciel prowadzi w zabytku działalność edukacyjno-kulturalną, a także hotel i restaurację. Pałac otacza piękny park krajobrazowy, położony na zboczu skarpy nad Wartą, która porośnięta jest liściastym drzewostanem. Wśród bujnej zieleni stoi pomnik Władysława Reymonta z 1976 roku. Jest to odlew z brązu, dzieło artysty rzeźbiarza Kazimierza Moczkowskiego z miasta Łodzi. W głębi parku jest piękny pawilon ogrodowy z pierwszej połowy XIX wieku, a przy wjeździe klasycystyczna brama z 1828 roku. Ze skarpy rozlega się widok na Dolinę Warty, w zasadzie Pradolinę Warty. Pradolina Warty jest doskonałym miejscem wypoczynkowym i rekreacyjnym. Dla lubiących kontakt z naturą są tu warunki znakomite. Zapraszam Państwa do odwiedzania tego ciekawego zakątka ziemi sieradzkiej. Nadchodzi okres wypoczynku, wakacji. Na okres wakacyjny rozstaję się z Państwem i zapraszam ponownie po przerwie wakacyjnej.